Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W Watykanie zakończył się przed chwilą koncert z okazji 80-lecia traktatów laterańskich. Nasz przegląd aktualności watykańskich rozpoczniemy od papieskiego przemówienia po koncercie. Zaprezentujemy też lutowy numer miesięcznika List, zaś Piotr Samerek w audycji z cyklu Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie opowie o przygotowaniach do tysiąclecia chrztu Polski. W czwartek 12 lutego na program zaprasza Krzysztof Bronk.
È stata offerta l'esecuzione di brani del ben noto oratorio Messia di Georg Friedrich Händel.
Zaprezentowano nam fragmenty słynnego oratorium Mesjasz Jerzego Fryderyka Händla, wprowadzającego w fascynującą atmosferę duchową dzięki bogatej antologii tekstów świętych ze Starego i Nowego Testamentu, które stanowią kanwę całej partytury muzycznej. Bogactwo kontrapunktu i harmonia śpiewu pomogły nam kontemplować żywotną, niezgłębioną tajemnicę wiary chrześcijańskiej. Raz jeszcze mogliśmy się przekonać, że muzyka i śpiew umiejętnie powiązane z wiarą mogą odegrać w dziedzinie religijnej doniosłą rolę pedagogiczną. Muzyka jako sztuka może być bardzo ważnym środkiem głoszenia Chrystusa, ponieważ pozwala dotknąć tajemnicy w sobie tylko właściwy sposób.
Dziś wieczorem Benedykt XVI wysłuchał koncertu Irlandzkiej Orkiestry Radia i Telewizji oraz chóru Our Lady's Choral Society z Dublina. Wydarzenie to wpisało się w bogaty program sympozjum z okazji 80. rocznicy powstania Państwa Watykańskiego. Odbywa się ono pod hasłem Niewielkie terytorium dla ogromnej misji. Z jego uczestnikami Ojciec Święty spotka się w najbliższą sobotę.
Commemorando gli 80 anni della Civitas Vaticana.
Obchodząc 80-lecie Państwa Watykańskiego, trzeba uznać zasługi tych, którzy tworzyli dzieje tego małego skrawka ziemi. W pierwszym rzędzie pragnę przypomnieć ich główną postać, mego czcigodnego poprzednika Piusa XI. Ogłaszając podpisanie traktatów laterańskich, a przede wszystkim utworzenie Państwa Watykańskiego, nawiązał do pewnego powiedzenia świętego Franciszka z Asyżu. Jak zauważył, rzeczywistość tego nowego niepodległego państwa jest dla Kościoła tym, czym dla biedaczyny była owa odrobina ciała, która wystarcza duszy, by zachować jedność. Prośmy Boga, który bezpiecznie kieruje losami Łodzi Piotrowej pośród nie zawsze spokojnych wydarzeń historii, by nadal czuwał nad tym małym państwem. Prośmy Go przede wszystkim, by mocą swego ducha wspierał tego, który stoi za sterem tej łodzi, następcę Piotra. Niech wiernie i skutecznie pełni swą posługę jedności Kościoła katolickiego, który w Watykanie ma swe widzialne centrum i rozciąga się aż po krańce świata.
Benedykt XVI przypomniał dziś swe wizyty w synagogach w Kolonii i Nowym Jorku oraz słowa potępienia hitlerowskiej zagłady Żydów, jakie wypowiedział w Oświęcimiu. Temat ten podjął przyjmując delegację konferencji przewodniczących głównych amerykańskich organizacji żydowskich, która po raz pierwszy odwiedziła papieża. Udaje się ona jak co roku z wizytą do Izraela.
I too am preparing to visit Israel.
Ja również przygotowuję się do odwiedzenia Izraela. Jest to ziemia święta dla chrześcijan tak samo jak dla Żydów, gdyż można tam odnaleźć korzenie naszej wiary. Od samego początku chrześcijaństwa nasza tożsamość oraz każdy aspekt naszego życia i kultu były głęboko związane ze starodawną religią naszych ojców w wierze. Historia 2000 lat relacji między judaizmem a Kościołem przeszła przez różne fazy i niektóre z nich wspomina się z bólem. Teraz, gdy jesteśmy zdolni spotkać się w duchu pojednania, nie możemy pozwolić, by minione trudności wstrzymywały nas od przyjaznego wyciągnięcia ku sobie rąk. Zresztą jakaż rodzina nie doznała nigdy takich czy innych napięć. Deklaracja Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate stanowi kamień milowy na drodze ku pojednaniu i jasno wyraża zasady, jakimi w odniesieniu do relacji chrześcijańsko-żydowskich Kościół kierował się już od dawna. Zobowiązał się on głęboko i nieodwołalnie, by odrzucać wszelki antysemityzm i nadal budować dobre, trwałe relacje między obu wspólnotami.
Papież przypomniał też wizytę Jana Pawła II w Jerozolimie i powtórzył złożoną tam przez niego prośbę o przebaczenie win chrześcijan wobec Żydów. Benedykt XVI odrzucił wszelkie próby negowania zagłady czy jej pomniejszania. Wskazał na konieczność pamięci o niej i budowania mostów przyjaźni, by takie tragedie już nigdy się nie powtórzyły.
Prawdziwy postęp człowieka zależy od uznania jego powołania nadprzyrodzonego, ponieważ to właśnie od Boga otrzymuje on swą godność oraz umiejętność szukania prawdy i dobra. Przypomniał o tym Benedykt XVI w przesłaniu do nowego ambasadora Australii przy Stolicy Apostolskiej. Timothy Andrew Fisher, który złożył dziś listy uwierzytelniające, jest pierwszym rezydującym w Rzymie ambasadorem tego kraju przy Watykanie. Nawiązując do tego faktu, Benedykt XVI wyjaśnił motywy zaangażowania Kościoła w życie społeczne. Chodzi tu właśnie o pełną pomyślność człowieka, którą osiąga on, otwierając się na Boga. W tym kontekście Ojciec Święty przypomniał wielkie świadectwo wiary, jakie w ubiegłym roku dali w Australii młodzi katolicy podczas Światowego Dnia Młodzieży.
Benedykt XVI nawiązał też do kilku aktualnych problemów Australii. Już na samym wstępie zapewnił o swojej bliskości z ofiarami pożaru w stanie Victoria. Papież docenił starania o narodowe pojednanie z aborygenami. Pochlebnie wyraził się o dyplomatycznej działalności tego kraju w Oceanii, Azji i Afryce. Wspomniał tu zwłaszcza o poparciu dla milenijnych celów rozwoju, a także o zapobieganiu zmianom klimatycznym. Wyznał, że z zainteresowaniem śledzi dokonania australijskich władz, które w dobie kryzysu i globalizacji stawiają na uczciwość, dobre zarządzanie i rozwój współpracy regionalnej. Ojciec Święty wspomniał też o zaangażowaniu wielu Australijczyków w misje humanitarne i międzynarodowe programy pomocy. Przy tej okazji zaznaczył jednak, że szerzenie przez niektóre grupy aborcji w ramach opieki macierzyńskiej jest czystą ironią.
Drugie zgromadzenie specjalne Synodu Biskupów dla Afryki odbędzie się w dniach od 4 do 25 października w Rzymie. Poinformował o tym sekretariat Synodu po kolejnym spotkaniu Rady Specjalnej tego gremium dla Afryki. Zgromadzenie synodalne ma obradować pod hasłem Kościół w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata.
Spotkanie Rady Specjalnej Synodu poświęcone było opracowaniu dokumentu przygotowawczego obrad, czyli Instrumentum Laboris. Ostatecznie zatwierdzony tekst dokumentu ma zostać przekazany afrykańskim biskupom przez Benedykta XVI podczas jego wizyty w Kamerunie. Będzie to także okazja do spotkania z członkami Rady Specjalnej Synodu Biskupów. Instrumentum Laboris odnosi się do aktualnej sytuacji Kościoła na Czarnym Lądzie, z jego dynamicznym wzrostem i wyzwaniami, zwłaszcza w tym, co dotyczy rozwoju społecznego oraz wprowadzania w życie zaleceń poprzedniego Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Afryki z 1994 roku. Podczas posiedzenia podkreślono aktualność tematyki pojednania, sprawiedliwości i pokoju w kontekście licznych konfliktów i niesprawiedliwości dręczących Czarny Ląd. Jak wskazano w komunikacie, wprowadzone przez poprzednie Zgromadzenie Synodalne dla Afryki pojęcie Kościoła jako Bożej Rodziny stanowi dla wierzących wyzwanie, by nie było więcej wśród braci wojen i krzywd.
Przedmiotem najbliższej wizyty przedstawicieli Watykanu w Wietnamie będzie sprawa nawiązania przez ten kraj stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską, zapowiedział to wczoraj rzecznik wietnamskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Poinformował on, że na początku przyszłego tygodnia rozmawiać będą na ten temat w Hanoi delegacje obu stron. Na czele delegacji watykańskiej stanie podsekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami ksiądz Pietro Parolin, a wietnamski i tamtejszy wiceminister spraw zagranicznych.
Wietnam nie miał ze Stolicą Apostolską relacji w ścisłym sensie dyplomatycznych, czyli na szczeblu nuncjatury. Jednak już od 1925 roku reprezentował tam papieża przy miejscowym kościele delegat apostolski dla Indochin. Od 1964 roku określany jako delegat dla Wietnamu i Kambodży. Po opanowaniu w 1975 roku całego Wietnamu przez komunistów musiał on opuścić Saigon, gdzie w ostatnich latach swej działalności Delegatura Apostolska miała siedzibę.
O historii państwa watykańskiego, jego dniu dzisiejszym i wyzwaniach stojących przed tym najmniejszym państwem świata mówił kardynał Tarcisio Bertone na sympozjum poświęconym 80-leciu jego istnienia. Odbywa się ono pod hasłem Niewielkie terytorium dla ogromnej misji.
Na państwo watykańskie kardynał Bertone spojrzał z perspektywy sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej, którym kieruje. Nawiązując do jubileuszu, wskazał, że nowe państwo wpisało się mocno nie tylko w historię Włoch, ale całego kontynentu europejskiego. Przypomniał, że suwerenność terytorialna jest gwarantem niezawisłości misji. Państwo watykańskie gwarantuje papieżowi niezależność od jakichkolwiek nacisków politycznych oraz swobodę w kierowaniu Kościołem powszechnym.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Z redakcji miesięcznika List mówi Anna Dąbrowska. Jak poradzić sobie z trudnymi, kryzysowymi doświadczeniami? Co sprawia, że człowiek boi się prawdy o sobie i tworzy na swój temat różne mity? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w lutowym miesięczniku katolickim List zatytułowanym O Bogu, który kocha opowieści. Mówi redaktor listu Beata Kolek.
W liście chcieliśmy pokazać to, że te nasze indywidualne opowieści są tak naprawdę opowieściami Pana Boga o nas, a jak zaznaczyliśmy w tytule, Bóg kocha takie opowieści, bo kocha człowieka.
Na pytanie, jak poradzić sobie z kryzysowym doświadczeniem i wykorzystać je tak, aby stało się okazją do pogłębienia relacji z Panem Bogiem, odpowiada ojciec Andrzej Kamiński, dominikanin, spowiednik i kierownik duchowy pracujący na Ukrainie.
Traumy to nie jest coś, co Pan Bóg każe. Na pewno to wszystko się nie dzieje bez woli Bożej, to jestem pewny. Na pewno Pan Bóg w swojej opatrzności człowiekowi daje siły i moc, żeby przeżyć to. Ważne, żeby się nie zamknąć, tylko nawet wykrzyczawszy ból, potem krzyknąć, potrzebuję Ciebie, żeby ten ból przeżyć.
W najnowszym liście można przeczytać opowieści ludzi, którzy przeżyli traumatyczne wydarzenia i na nowo odkryli sens życia.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Przygotowania do tysiąclecia chrztu Polski. Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku były obchody tysiąclecia chrztu Polski, zorganizowane z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zostały one poprzedzone wielką nowenną, stanowiącą duchowe przygotowanie do tego wydarzenia. Także polski Rzym zajął się przygotowaniami do uroczystości milenijnych. W 1964 roku rozpoczął swoją działalność Rzymski Komitet Obchodów Milenium Polski na czele z arcybiskupem Józefem Gawliną i ambasadorem Pape. Polski dyplomata osobiście poinformował o tym papieża Pawła VI podczas audiencji, na jakiej został przyjęty 11 grudnia 1963 roku. Papież bardzo żywo interesował się przygotowaniami do obchodów tysiąclecia chrztu Polski i przywiązywał dużą wagę do tych uroczystości. Kiedy 4 września 1964 roku po raz kolejny przyjął na audiencji ambasadora Pape w związku z rocznicą 25-lecia złożenia przez niego listów uwierzytelniających w Watykanie, duża część rozmowy była poświęcona właśnie obchodom milenium. Paweł VI na znak swojego zainteresowania uroczystościami poinformował, że podjął decyzję, aby w Rzymie zbudować kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Podsuwał też ambasadorowi różne pomysły mające na celu promocję milenium. Mówił m.in. o przygotowaniu pełnometrażowego, kolorowego filmu opowiadającego o Polsce oraz o wydaniu historii Polski po włosku. Na zakończenie audiencji zapewnił, że modli się o to, aby nadszedł dzień, w którym Polska odzyska niepodległość. Tymczasem 21 października 1964 roku ku wielkiemu przygnębieniu ambasadora zmarł wielce zasłużony dla emigracji i jej duchowy opiekun arcybiskup Józef Gawlina. Jego miejsce zajął z woli księdza prymasa ksiądz prałat, a wkrótce biskup Władysław Rubin, o którym zresztą Kazimierz Pape miał jak najlepszą opinię. Jest to kapłan świętobliwy, człowiek zacny, obywatel patriota, który z okresu swojego duszpasterstwa we Włoszech cieszy się popularnością wśród tutejszych Polaków. Biskup Rubin miał też kontynuować dzieło przygotowań do obchodów milenium Chrztu Polski. W tym samym mniej więcej czasie, o czym papę dowiedział się niemal rok później, kardynał Wyszyński zaprosił Pawła VI, aby przyjechał do Polski na uroczystości milenijne. Spekulacje prasowe pojawiły się na ten temat w maju 1965 roku. Ambasador pisał do Londynu, że nie należy wykluczać tej podróży, a jej rezultat dla Polaków i Kościoła byłby z pewnością pozytywny. Miał jednak pełną świadomość, że rządowi wizyta papieża w Polsce była nie na rękę. Z pewnością bowiem ujawniłaby słabość komunistów i małe poparcie, jakim cieszyli się w narodzie. 17 sierpnia 1965 roku Paweł VI ponownie przyjął ambasadora na audiencji w Castel Gandolfo. W pewnym momencie dyplomata zaczął mówić o ogromnym znaczeniu, jakie dla Polaków miałaby wizyta papieża na Jasnej Górze. Ojciec Święty odparł: czy pan może przypuścić, że ten reżim by na to pozwolił? Czy można pomyśleć, że dopuściłby do zwrócenia się papieża ponad jego głową do narodu? Kiedy papę przekonywał, że wizyta papieska wywołałaby wybuch entuzjazmu wśród Polaków i zepchnęłaby komunistów na dalszy plan, Paweł VI odrzekł: właśnie dlatego nigdy się na to nie zgodzę. Postaraliby się o to, komuniści, by naród zepchnąć na drugi plan, a dla siebie zebrać wszystkie korzyści. Postaraliby się o to, by tej pielgrzymce nadać charakter aprobaty status quo i uznania reżimu. Moglibyśmy w tych warunkach zrobić tą pielgrzymką więcej zła niż dobra. Z pielgrzymki do Matki Bożej Częstochowskiej zrobiono by wizytę u władz reżimowych. Tego nie możemy i nie chcemy zrobić. Papież miał świadomość perfidii komunistów i nie bez racji obawiał się, że jego pielgrzymka do Polski zostałaby w taki czy inny sposób zmanipulowana przez rząd warszawski dla osiągnięcia jego własnych celów. Jednocześnie uważał, że tysiąclecie Chrztu Polski, a zatem milenium chrześcijaństwa nad Wisłą, stanowi świetną okazję do tego, aby Polskę i jej znaczenie dla chrześcijaństwa przypomnieć światu, zwłaszcza w Rzymie. Paweł VI, mimo przedstawionych ambasadorowi obiekcji, w głębi ducha pragnął jednak pojechać do Polski. Wydaje się, że przemawiało za tym kilka argumentów. Przede wszystkim bardzo doceniał on rolę Kościoła katolickiego w Polsce i cenił Polaków za ich religijność. Dlatego też poprzez swoją obecność w Częstochowie w czasie uroczystości milenijnych chciał wyrazić swoją solidarność z polskimi katolikami i udzielić im wsparcia w ich walce o obronę wiary. Znając niesprawiedliwość historii, chciał w tym momencie dziejów poprzez swoją obecność na Jasnej Górze przypomnieć światu o Polsce. Poza tym Paweł VI zachował dobre wspomnienia ze swojego krótkiego pobytu w nuncjaturze w Warszawie i sentyment do Polski. Kiedy 1 października 1965 roku ambasador Papé spotkał się z księdzem prałatem Agostino Casarolim, który pełnił wówczas funkcję zastępcy szefa dyplomacji watykańskiej, wyraźnie wyczuł z przebiegu rozmowy, że papież chciałby pojechać do Polski. Tymczasem w Boże Narodzenie 1965 roku stary znajomy ambasadora Papé, Angelo Dell'Acqua, wówczas już kardynał i wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej, zgodnie z życzeniem Pawła VI promulgował dekret o powstaniu nowej świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, która znajduje się we wschodniej dzielnicy Wiecznego Miasta przy Largo Agostino Corelli. 6 lat później nowy kościół konsekrował prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Za tydzień będziemy mówić o uroczystościach milenijnych w Rzymie oraz zakończonych porażką watykańskich staraniach o wizytę Pawła VI w Polsce.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.